Najmilsi, jest to prawdziwie czas błogosławiony. Może w tym momencie, jakby nie ogarniamy tych wszystkich dobrodziejstw, którymi obdarza nas Ojciec Niebieski, ale dopiero z jakiegoś dystansu czasowego, kiedy będziemy jakby porządkować wszystkie nasze życiowe doświadczenia, doznania, przeżycia, to będziemy coraz bardziej Bogu dziękować za tego rodzaju przeżycia, doświadczenia, kiedy dane nam jest we wspólnocie pielgrzymować do miejsc, do świątyni, na modlitwę. Tak wygląda, powinno wyglądać całe nasze życie. I każdy z nas, bo myślę, że pewnie wszyscy, choćby kilka godzin uczestniczyli w jakiejkolwiek pielgrzymce do miejsca dla nich ważnego, to umieją zrozumieć, że także nasze życie ma kształt takiego pielgrzymowania. Pielgrzymka to nie jest wycieczka. Kiedy pada hasło pielgrzymki, to, drodzy moi, tylko jeden termin nas interesuje. Dokąd będziemy zmierzać? A potem dopiero wszystko inne próbujemy ogarnąć. I w życiu to pielgrzymowanie ma taki sam schemat. Nie interesuje nas, albo lepiej powiedzieć, nie powinno nas interesować inne miejsce poza domem Ojca, Królestwo Boże, niebo. I wszystkie nasze siły, cała nasza uwaga, wszystkie nasze, powiedziałbym, wysiłki powinny być skoncentrowane, żeby ten cel osiągnąć. Ale w czasie tej drogi pielgrzymiej, myślę tutaj o tym takim naszym pielgrzymowaniu ziemskim, musimy znaleźć miejsce, gdzie odpoczniemy, gdzie się posilimy, gdzie też podumamy, czy w dobrym kierunku zmierzamy. Zobaczcie, że to pielgrzymowanie do świątyni ma ten sam wymiar, ten sam schemat. Te same rzeczy się dzieją. Przybywamy do świątyni, żeby odpocząć. Może o tym rzadko myślimy, a może nigdy to nie przyszło do naszej głowy, że świątynia jest miejscem duchowego odpoczynku, bo to jest dom Ojca. I to jest ważne, żebyśmy w sobie jakoś mocno osadzili, byli przekonani, że w domu Ojca czeka nas wszystko to, co jest dobre, bo Ojciec jest samą miłością. My mamy to doświadczenie także z naszych doczesnych domów. I jeśli ktoś ma szczęście, że jego najbliżsi go kochają i szanują, to choćby wracał nie wiadomo z jak trudnych pielgrzymowań, jak najdalszych stron świata, to zawsze wraca tutaj z ogromną radością i taką tęsknotą. Tutaj odpocznę, nie tylko fizycznie, ale tutaj podreperuję także i to, co jest moim całym wnętrzem. Posilę się i pomyślę również o tym, czy idę dobrą drogą. My w świątyni, do której dotarliśmy, mamy to wszystko zapewnione. Dobrze nam tu być, możemy powiedzieć, za apostołami, których Pan zabrał na górę przemienienia. Dobrze nam być w tym miejscu i w tej wspólnocie. Odpoczywamy, napełniamy się siłami. Wszystko to, co było do tej pory jakimś nieznośnym ciężarem, czujemy, że to ustąpi. Wyjdziemy stąd mocniejsi. Więcej będzie w nas radości, optymizmu. Zobaczymy, że życie może mieć inne wymiary. Posilimy się tutaj. Tak pięknie liturgia mówi o tych dwóch stołach i to obficie zastawionych. Stół słowa i stół Eucharystii. Musimy się posilić. Konieczne jest to, ponieważ ta liturgia w tym jakby schemacie, w tej reżyserii bym powiedział, ona się za chwilę skończy, ale wyniesiemy ducha i zobowiązania i kiedy przekroczymy próg tej świątyni, tej czy innej, to pamiętajmy, że ma być kontynuacja w innych realiach. Wyjdziemy z tej świętej liturgii i wejdziemy także na obszar sprawowania innej, ale także świętej liturgii, budowania Królestwa Niebieskiego. Kardynał Wyszyński, którego będziemy wspominali na tej ziemi, często powiedziałby, zaraz za tym pierwszym progiem rozpoczyna się wielkie zadanie budowania cywilizacji miłości. A więc nie możemy wyjść bezradni, słabi, nie? Ponieważ każdego ucznia Chrystusowego czeka tam ogromnie ważne zadanie. I to nie jest tylko zobowiązanie wobec siebie. Jak mówi święty Paweł, którego dzisiaj słuchaliśmy, czytając fragment listu do Koryntian, to w innym liście powiada: macie ogromne zadanie, jeden drugiego brzemiona noście. Dbajcie jeden o drugim. Szczególnie dbajcie o to, aby wasz brat, wasza siostra nigdy nie zboczyły z dróg, które mają prowadzić do nieba, do królestwa. Jakież to ogromnie ważne zadanie. Drodzy moi, można tak trochę jakby dopuścić fantazję, ale myślę, że ona jest bardzo praktyczna i przekonywująca. Kiedyś w tej gromadzie, z którą nas wyprawił na ziemskie pielgrzymowanie Bóg, dojdziemy do domu Ojca. I nas nieraz ciekawi, o czym będziemy w tym pierwszym spotkaniu z Ojcem rozmawiać. O co nas Ojciec może zapytać? Osobiście tak myślę, że popatrzy na nas, ogarnie całą wspólnotę i może zapytać: Janku, wyprawiłem Ciebie we wspólnocie, a nie widzę tutaj Jerzego, Twego kuzyna. Nie widzę ani Twojej koleżanki ze szkoły. Oby to pytanie naszego Ojca miało jak najkrótszy przebieg. To znaczy, że oni się gdzieś zawieruszyli. A jeśli ja chcę przekonać Ojca o mojej miłości, no to już tutaj jest problem. Nie jestem konsekwentny. Jak przekonam Ojca, skoro stało się, że z tymi, których miałem kochać, ktoś nie wytrwał. To znaczy, że moja miłość była za słaba. Właśnie. I dlatego przychodzimy tutaj, aby być mocni. Drodzy przyjaciele, szafarze, krzątacie się w świątyni przy ołtarzu. Jakież to jest z jednej strony przepiękne, wielkie, a z drugiej zobowiązujące. W różny sposób, w różnej sytuacji macie nieść Pana Jezusa, ale także tego, który objawia nam się w Słowie i który jest z nami w Eucharystii. Dzisiaj także słuchaliśmy Słowa Bożego i chcemy to pouczenie zabrać ze sobą tutaj z loretańskiej ziemi, kiedy mówił apostoł Paweł treścią listu napisanego do Koryntian, to zachęcał nas do pokory, do pokory. Mówił, że chciałby się chlubić, czyli trochę podzielić się tym, co przeżywa. Ale zaraz jakby milknie i mówi, zaraz. Nie rozpędzaj się, Pawle. Wszystko, co masz, to jest darem od Boga. Ty możesz powiedzieć, że twoje są grzechy. I to będzie prawda. I Pan cię takiego zna i Pan takiego cię kocha. To dla nas ogromna nauka. I wiedzmy, kochani, że Pan Bóg lubuje się w tym, co jest małe i pokorne. Rozumiemy to, dlaczego ta małość i pokora są tak wielkie przed oczyma Bożymi, ponieważ nasza tragedia ma korzenie pychy i to ciągle musi być w naszej głowie i w naszym sercu. Dlatego Paweł w tymże samym liście powiada: Pan Bóg jest dla mnie nadzwyczaj łaskawy, ponieważ czuwa nade mną. A mówi o tym, kiedy wspomina o tym ościeniu. Przeżywał zapewne jakieś wielkie pokusy, ale Pan go w porę karcił. I wielkość nasza polega na tym, że powinniśmy przyjąć to pouczenie i trochę okiełznanie poprzez nawet cierpienie tego wszystkiego, co w nas jest trudne. Paweł poczytuje to sobie za wielką łaskę. Nie tylko Paweł powinien takie mieć zdanie. My wszyscy powinniśmy tak to rozumieć. Drodzy moi, to nasze pielgrzymowanie, tak jak wspomniałem, ono zawsze powinno mieć ten jakby dwojaki charakter. Dbałość o siebie, To jest naturalne. I ta dbałość o innych. Trzeba dzisiaj mówić częściej o tym, ponieważ filozofia dzisiejszych pokoleń jest niesprzyjająca tej nauce Ewangelii. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli opisać człowieka i jego zachowanie, jakie kształtuje dzisiejsza filozofia, to ujrzelibyśmy kogoś bardzo pazernego, który siebie stawia w centrum życia, działania. Gdybyśmy się przyjrzeli tej osobie, to jest widok przykry. Ponieważ jest to jakieś takie mocno zadziorne garnienie wszystkiego, czy zagarnianie wszystkiego dla siebie i na swoją korzyść. Twarz jest bezwzględna przy takim działaniu i te drapieżne ręce. A Pan Jezus chce w nas ukształtować zupełnie inną postawę. Piękny jest człowiek, uroczy bym powiedział, który ma twarz pogodną, w której można wyczytać jakieś ogromne zdziwienie czy podziw dla dobroci Boga i dla stworzenia Bożego. Ogromny szacunek, bo przecież jesteśmy dziećmi Bożymi. To rysuje się na twarzy. Ale i gest rąk, które symbolizują nasze działanie codzienne, nie jest ku sobie, ale ten gest dłoni otwartych, życzliwych, pełnych darów skierowane są ku braciom. To jest to, co chcielibyśmy czynić. Nawet nieraz myślę, kochani współbracia szafarze i najbliżsi, nawet czasami tego nie uświadamiacie, ale sercem przyjęta ta posługa takie daje owoce, tak was kształtuje. Wspomniał ksiądz arcybiskup Józef, że najstarsi to już jubilaci. Ile tych pięknych doświadczeń mieli i mieć będą w tych relacjach z ludźmi, do których niosą Pana Jezusa w Eucharystii, ale przecież nie są niemowami. Mamy ogrom świadectw ludzi, którzy zamknięci nieraz w czterech ścianach z utęsknieniem czekają tej chwili, odliczają niemalże godziny, kiedy przyjdzie szafarz. To dla nich istota ich życia. Przyniesie Pana Jezusa, ale także spojrzy z radością. Będzie możliwość porozmawiania, jakiegoś takiego wyjątkowego spotkania serc. Ileż jest możliwości zrodzenia się dobra. Dlatego prosimy dzisiaj o błogosławieństwo i dla was, którzy jesteście tylko, powiedziałbym, w tej niewielkiej wspólnocie przedstawicielami tej ogromnej rzeszy nadzwyczajnych szafarzy, całej naszej umiłowanej Ojczyźnie. A skoro przybyliście tutaj na tę ziemię, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, to wiedzcie, że tu są strony, które niosą na sobie błogosławieństwo Boże. O kulcie Matki Bożej to na pewno mówiła siostra. I nie dziwcie się, bo taki mocny akcent na Kult Maryjny został postawiony na Pradze, kiedy Zygmunt III Waza, a potem Władysław IV ufundowali wielką świątynię i potężny klasztor na Pradze przy dzisiejszej Ratuszowej. To był początek XVII wieku i tam też powstała kaplica, domek loretański. Wojny szwedzkie mocno naruszyły, ale największe szkody. Tamto miejsce, które było tutaj na Mazowszu takim szczególnym miejscem kultu maryjnego, zostało zniszczone za czasów Napoleona. I ojciec założyciel, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, który był proboszczem tej parafii Matki Bożej Loretańskiej, ale przy kościele świętego Floriana, przy obecnej katedrze, miał ten, powiedziałbym, żywy dowód, jak trzeba dbać o imię Maryi na drogach ludzkich. I dlatego założycielem jest zgromadzenia na wskroś Maryjnego. I zapewne siostra mówiła, że tutaj powstało takie zaplecze. Zrazu było potrzebne, dlatego że siostry, pracując ciągle w drukarniach przy Ołowiu, musiały mieć naturalne miejsce do regeneracji. Tak powstało to środowisko. Dzisiaj 16. rocznica beatyfikacji. W tym samym czasie, 19 czerwca, o tej porze już śpiewaliśmy Tedeum za wyniesienie założyciela Loretanek właśnie do chwały ołtarzy. Powiem, niech się cieszą i ci, którzy są z ziemi lubelskiej, bo był pierwotnie księdzem lubelskim. Niech się cieszą mieszkańcy diecezji drochiczyńskiej, bo stamtąd pochodził. No i potem cała wielka archidiecezja warszawska. Ale drodzy moi, dosłownie jakby na wyciągnięcie ręki, są tutaj w parafii Kamieńczyk, bo to jest teren parafii Kamieńczyk, starożytnej parafii lokowanej nad Liwcem i Bugiem, a na cmentarzu spoczywają dziadkowie prymasa Wyszyńskiego. Z jednej i z drugiej strony. I tu się urodzili się rodzice, ale potem poszli w świat. Więc to miejsce jest naznaczone również szczególną tutaj obecnością poprzez zakorzenienie przyszłego błogosławionego. To w tym kierunku. A gdybyśmy się cofnęli, dosłownie 20 parę kilometrów, byśmy natrafili na parafię Dąbrówka i też byśmy powiedzieli, święci ludzie stamtąd pochodzą. Cyprian Norwid nie jest beatyfikowany, a powinien. Więc dziękujemy Bogu, że daje nam takie wzory. Do nas należy, żebyśmy je uszanowali i dziedzictwo tych pięknych uczniów Chrystusa zakorzenili w sobie, a potem nieśli to do innych. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za możliwość spotkania tutaj z wami na tej ziemi i bardzo proszę, abyście dobre słowo i dobre czyny, niosąc Pana Jezusa, jakby rozsiewali tam, gdzie stanie wasza stopa. Amen.